Niech Jezus będzie uwielbiony, wywyższony dzisiaj w Kościele Jezusa Chrystusa, bo Jezus żyje. Ostatnio dużo mówione było o czujności, gotowości, oczekiwaniu. Moje trzy ostatnie kazania były temu poświęcone. Bądź czujny, nie śpi, zamknięte drzwi. A także usługa naszego gościa Kena Achesona, Jezus przychodzi, czy jesteś gotowy? O tym właśnie traktowały. I dzisiaj chcę kontynuować tę serię nauczania, szczególnie po wydarzeniach z Lasu Smoleńskiego 2 tygodnie temu. Ta wielka tragedia pokazała mi osobiście, jak kruche jest ludzkie życie. I ta wielka tragedia uzmysłowiła mi, iż śmierć, nagła śmierć, może spotkać każdego z nas. A więc pytanie się rodzi, czy jestem gotowy, gdyby Jezus zdecydował się mnie zabrać dzisiaj? Czy jestem gotowy na spotkanie z Nim? Moje wcześniejsze zwiastowanie oparłem na podobieństwie o 10 pannach. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Jest tam napisane, ten rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia: wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien. Pytanie rodzi się, kiedy ono będzie podobne? Nawiązanie do wcześniejszych wypowiedzi. Jezus mówił o wydarzeniach końca świata oraz o swoim powtórnym przyjściu na ziemię. Od jakiegoś czasu już rozdaliśmy nam wszystkim, tym, którzy chcieli, notesy, długopisy. Jeśli ktoś nie ma notesu, one tam z tyłu też leżą, można sobie wziąć i notować zwiastowanie. Możemy to robić, czujmy się w tym wolni. Widzę, że część z Was notuje i fajnie, i dobrze, bo to pokazuje, że zależy Wam na Słowie, że nie jest ono tylko na dzisiaj, ale chcecie do niego wrócić, chcecie je jeszcze raz przetrawić. Także możemy naszego zwiastowania słuchać na naszej stronie internetowej www.słowozycia.eu. Tam też umieszczamy, a więc i tak ono jest dostępne do ponownego przesłuchania, rozważenia, zastanowienia się. Także w tym podobieństwie o 10 pannach, kiedy oblubieniec nie nadchodził, gdy one się zdrzemnęły, to 6 werset mówi, że wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na jego spotkanie. O północy powstał krzyk: oblubieniec nadchodzi. I patrząc na wydarzenia w świecie, wnikliwie analizując wypowiedzi Jezusa, spoglądając w proroctwa zapisane w Biblii, możemy stwierdzić, iż żyjemy w ostatniej godzinie czasów ostatecznych. Powiedziałbym za 5:12. To skłoniło mnie do zastanowienia się nad tym, czy jestem gotowy, czy czuwam i wyczekuję dnia powrotu Jezusa, albo czy gdy Jezus zdecyduje mnie zabrać wcześniej niż myślę, czy jestem gotowy na spotkanie z Nim. Rozdział 24 Ewangelii Mateusza odkrywa przed nami rzeczywistość, bo Jezus, mówiąc, wtedy Królestwo będzie podobne, Królestwo Niebios, do 10 panien, wraca do wypowiedzi, które zawarł w wcześniejszych swoich mowach, i tam mówił o swoim przyjściu i o końcu świata. Dlatego też ten rozdział 24 odkrywa przed nami rzeczywistość, ukazuje zachowanie ludzi czasów ostatecznych oraz podpowiada, jak mamy zachować się my, ludzie wierzący, świadomie wierzący, jak żyć, aby być przygotowanym na spotkanie z Jezusem. Dlatego też czytamy, gdybyśmy otworzyli Boże Słowo, 24 rozdział od 37 wiersza tak: albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Jezus daje nam wskazówki i mówi, życie będzie toczyło się dalej. Ludzie zajmować się będą swoją codziennością, swoimi codziennymi sprawami. Ale gdy przyjdzie Jezus, to tak jak za dni Noego. Ludzie chodzili, być może nawet przyzwyczaili się, że Noe buduje jakąś arkę, coś tam, nie wiadomo co to będzie, nikt wcześniej tego nie widział, co to jest, jak to jest, nieważne. Może na początku byli troszeczkę zainteresowani, ale później przyzwyczaili się do tego, że Noe buduje arkę i nie wiadomo co ten chłop wymyślił i po co mu tak naprawdę to. Ale przyszedł dzień, kiedy Noe wszedł ze swoją rodziną do arki i zaczął padać deszcz, ale wtedy było już za późno. Jezus mówi, podobnie będzie przed moim przyjściem. Ludzie będą zajęci swoimi sprawami, ale gdy przyjdę, to będą zaskoczeni. Wielu będzie zaskoczonych. Dwóch będzie na roli, pracowało. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie kobiety będą gdzieś na żarnach, pracowały. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dlaczego? Bo jedna czuwała osoba i była przygotowana, druga nie czuwała i nie była przygotowana. Dlatego Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. I daje przykład z życia wzięty, a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jak żyć, aby nie być zaskoczonym? Co robić, a czego unikać, aby nie być zdziwionym przy przyjściu Jezusa? I tekst, na którym dzisiaj oprzemy nasze zwiastowanie, kontynuacja 24 rozdziału, 45 werset. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan pozostawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę wam powiadam, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli by zaś ten sługa, zły sługa, rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Analizowaliśmy już podobieństwo o 10 pannach. Były tam panny głupie i panny mądre. Tutaj mamy dwóch sług. Mądry, rozważny, roztropny oraz głupi i nierozsądny, zły. I chciałbym, byśmy popatrzyli na zachowanie obydwóch i wyciągnęli wnioski dla nas na dzisiaj. Trzy takie moje spostrzeżenia. Po pierwsze, sługa głupi nie do końca wierzył swojemu panu, nie dowierzał, że on powróci. Mądry sługa wierzy Bożym obietnicom. Sługa głupi nie do końca wierzył swojemu panu, gdy powiedział, za jakiś czas powrócę. Mądry sługa wierzy słowu swojego pana. Nieraz słyszy się stwierdzenia. No tak, Bóg mówi, ale czy to prawda? No tak, to prawda, ale czy na pewno? Tak, ale... Boże Słowo mówi, że jeśli Bóg coś obiecuje, jeśli On zawarł to w swoim Słowie, to On dotrzymuje swoich obietnic. Jeśli Bóg coś obiecuje, to On to dotrzymuje, On to spełnia. W Izajasza 55:11 jest napisane, Bóg mówi o swoim Słowie. Mówi, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg gwarantuje i stoi za swoim słowem. On mówi, jeżeli ja wypowiedziałem słowo, to słowo nie wróci do mnie puste, lecz wykona moją wolę i pomyślnie spełni to, z czym je wysłałem. Więc Bóg dotrzymuje obietnic. Bóg spełnia swoje obietnice. Jest taka pieśń, a w zasadzie taki refren. Obietnica każda dla mnie jest. Możemy zaśpiewać? Każdy wiesz, dla mnie są błogosławieństwa też. Obietnica każda dla mnie. Jeszcze raz. Obietnica każda dla mnie jest. Każdy rozdział Biblii, każdy wiesz. Dla mnie są błogosławieństwa też. Obietnica każda dla mnie jest. Ja w to wierzę w 100%, powiem wam. Nie wiem jak wy, bo niektórzy się śmiali. Śmialiście się, bo to taka dziecięca piosenka, nie? Dzieci tak śpiewają często. Ale to są niesamowite słowa. Obietnica każda dla mnie jest. Wszystko, co Bóg zawarł w swoim słowie, jeżeli się stałem Jego dzieckiem, na nowo narodziłem, to wpływa na moje życie. Każdy rozdział, każdy werset tej Biblii jest słowem Boga dla mnie. Każda obietnica tam zawarta jest dla mnie. Dlatego to jest nasze dziedzictwo, nasze prawo do czerpania z niewyczerpalnych Bożych źródeł. Przyjdź i czerp. Boże Słowo nas zachęca. Paweł powiedział w liście do Efezjan 1:3, że wszelkie duchowe błogosławieństwo jest Twoje. Że Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dlatego buduj swoje życie na obietnicach Bożego Słowa. Wierz w nie. Wyznawaj te obietnice. Powołuj się na nie. Ogłaszaj te obietnice. Bo Boże Słowo mówi, że obietnice Boże, ile ich było w Nim, w Jezusie Chrystusie, znalazły wszystkie swoje... Tak, swoje wypełnienie. A więc to, co Bóg zawarł w swoim słowie, wypuścił swoje słowo, wypowiedział, On chce je wypełnić. I to od Ciebie i ode mnie zależy, czy to słowo wypełni swoją wolę w naszym życiu. Czy zrealizuje to, z czym Bóg je wysłał. Jakie zamierzenie miał Bóg. 2 Koryntian 1:20 to mówił. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, w Jezusie, wszystkie znalazły swoje tak, swoje wypełnienie. Możesz oczekiwać zbawienia najbliższych. Możesz oczekiwać pomocy w swoich problemach. Możesz oczekiwać prowadzenia w swoim życiu. Możesz oczekiwać porady w sprawie decyzji, którą podejmujesz. Możesz oczekiwać uzdrowienia od Boga. Możesz oczekiwać Jego wsparcia. Możesz oczekiwać zaspokojenia wszelkiej swojej potrzeby, bo masz na to Boże obietnice. Bo masz na to Boże obietnice. I od Ciebie zależy, czy będziesz widział realizację i wypełnienie tych obietnic. Bo w Jezusie one znalazły swoje tak. Bo Bóg chce zbawiać, bo Bóg chce uzdrawiać, bo Bóg chce mówić, bo Bóg chce prowadzić, bo Bóg chce doradzać, bo Bóg chce Ciebie chronić, Bóg chce zaopatrywać, Bóg chce być obecny w Twoim życiu. Dlatego mądry sługa wierzy bezgranicznie Bożym obietnicom. Głupi powiedział, może przyjdzie, a może kto go tam wie, kiedy on przyjdzie, czy w ogóle przyjdzie. Może tam, gdzie wyjechał, będzie mu lepiej i w ogóle nie będzie wracał do nas. Abraham uwierzył na Słowo Boże, że będziesz miał syna. I mając dużo, dużo lat, lat tyle, ile wielu z nas może chciałoby w zdrowiu dożyć, urodził mu się syn obietnicy. Dawid, gdy go namaścił Samuel na króla, uwierzył, że tak będzie. Choć musiał stoczyć walkę, choć musiał uciekać, choć musiał ufać Bogu bezgranicznie, zrealizowane było to, co Bóg do niego powiedział. Jozue i Kaleb uwierzyli mocno w swoim sercu, że można zdobyć ziemię obiecaną i że można do niej wejść, bo to jest dziedzictwo, które Bóg zostawił i On tak powiedział. A jeśli powiedział, że zdobędziemy, to znaczy, że zdobędziemy. Jezus, gdy mówił o sobie, powiedział, że przyszedł na ten świat, aby zbawić, że pójdzie na krzyż, że zostanie złożony w grobie, ale także powiedział, że po 3 dniach zmartwychwstanie. I Bóg dotrzymał swojego słowa. I na 3. dzień Jezus zmartwychwstał. Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół i ten Kościół bramy piekieł nie zdobędą. I jeśli my ze swojej strony robimy wszystko, żeby tak było, to obietnica Jezusa jest prawdą. Kościół w zamiarze Jezusa ma być triumfujący. Kościół ma być zwycięski. Kościół ma być spełnieniem tego, do czego Bóg go powołał. Bo tak mówi Boże Słowo. Boże Słowo mówi nam o wielu wspaniałych, cudownych obietnicach. Dlatego też sługa mądry wierzy Bożym obietnicom. Sługa głupi nie do końca dowierza i kwestionuje. To po pierwsze. Po drugie, sługa głupi zaczął żyć bez żadnych ograniczeń w swoim życiu. Mądry sługa respektuje, poważa Słowo Boże i Bożą wolę w swoim życiu. Sługa głupi zaczął żyć bez żadnych ograniczeń. Mądry sługa respektuje, poważa Słowo Boże i Bożą wolę w swoim życiu. On powiedział: Pan mój zwleka z przyjściem, dlatego zaczął źle traktować współsługi, chodzić na imprezy, jeść i zadawać się z pijakami, chodzić na popijawy, a więc zaczął żyć sobie bez ograniczeń, tak jak chciał. Mądry sługa respektuje i poważa Boga w swoim życiu. Dlatego człowiek Boży dba o swoje życie, wgląda w siebie, analizuje swoje życie, dąży do przemiany, chce podobać się Bogu, upodabnia się do Jezusa. Głupi mówi: hulaj dusza, czy duszo, piekła nie ma. Co się tam będę przejmował? Jakoś tam będzie. A potem taki człowiek dziwi się, że jego życie jest ponure, ciężkie, apatyczne, że mówi: nic mi się nie chce, Pan Bóg mnie nie widzi, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. O, On cię dokładnie widzi i On chce wysłuchiwać twoje modlitwy, tylko zacznij o siebie dbać. Zacznij wglądać w siebie, zacznij analizować swoje życie, zacznij nasłuchiwać. Uwierz w to, co On mówi do ciebie, stosuj to w swoim życiu. Chodź w powołaniu, które ci dał, chodź w Bożej woli, którą ma dla ciebie. Kaznodzieja Salomonowy powiedział 9:8: noś zawsze białe szaty. Noś zawsze białe szaty i niech nigdy nie braknie olejku na twojej głowie. I to nam mówi o tym, że powinniśmy dbać o nasze duchowe życie. Że powinniśmy zabiegać o to, aby nasze duchowe szaty były czyste, były białe. Abyśmy byli przygotowani na przyjście naszego Pana. Noś zawsze białe szaty. I to, co już Grzegorz powiedział wcześniej, oczywiście zdarza nam się pobrudzić. Tak jak i w naszym życiu. Nieraz rano ktoś być może wybierał się do pracy, ładnie ubrał, wszedł do samochodu i gdzieś zahaczył i pobrudził, czy koszulę, czy bluzkę, czy cokolwiek. Zdarza nam się. Ale co robimy? Wrzucamy to do kosza, nazbiera się bielizny do prania rzeczy i pralka wybierze. Ania, ty pierzesz? Niesamowita jesteś. Ja myślałem, że u was pralka pierze, a ty mówisz, żona wypierze. U nas, a oszczędnie, Leszek mówi. No i tak powinno być. Dobry przykład. Także od jutra stosujemy to w naszym życiu. Odłączamy pralki, żony wypiorą. No tak powiedziałaś. Maryla, przed chwilą powiedziałaś tak: żona wypierze. I Ania to samo powiedziała, tak? W jakim cudzysłowie? Tak jest, oczywiście. A więc dbamy o te nasze szaty. Gdy się pobrudzą nasze ubrania, to je po prostu pierzemy, żeby wyglądać dobrze. A co z naszymi duchowymi szatami? Żona wypierze? Nie, no tutaj to nie zadziała. Ja sam muszę zadbać osobiście o to, żeby wyprać. A wypierz sobie sam. Leszek, usłyszysz. Jakbyś chciał powiedzieć to, co wypierz mi, to usłyszysz, tak? Ja też zresztą. U nas. A więc każdy z nas musi zadbać o swoje duchowe szaty. Ja nie zadbam o Maryli szaty. Oczywiście, ja mogę wskazać jej, pomóc jej, powiedzieć: Maryla, zauważam to czy to, i odwrotnie. Ja mogę naszych chłopców starać się wychowywać dobrze, wskazywać, uwrażliwiać, pokazywać. Ale jeśli Samek nie będzie chciał wyznać swojego grzechu, to ja za niego nie wyznam. Niestety, choć chciałbym. Ktoś powiedział, że Pan Bóg nie ma wnuków, tylko ma dzieci. A A więc tylko jesteś albo synem, albo córką Bożą. Nie możesz być wnukiem. Nie możesz powiedzieć, Bóg jest moim dziadkiem. Bóg może być tylko i wyłącznie twoim ojcem, twoim tatą, twoim tatusiem w niebie. A ty jesteś jego dzieckiem. Dlatego każdy z nas osobiście ma dbać o stan swojego duchowego życia. Każdy z nas sam ma zabiegać o to, aby nasze szaty były czyste. I to, co Grzegorz już czytał z pierwszego listu Jana. Jeśli chodzimy w światłości i Duch Święty nam pokazuje rzeczy, które mamy zrewidować, naprawić, wyczyścić. On mówi nam, pojednaj się z tą osobą, przebacz tej osobie, napraw to, zastanów się nad czasem twoim, zauważ, jak odzywasz się do żony, zauważ, jak traktujesz dzieci. On mówi do nas i my możemy rewidować nasze życie i wszystko, w czym uchybiamy, on nam pokazuje, aby to naprawiać. Po to on nam to pokazuje. Stąd ważne jest, abyśmy byli odpowiedzialni za nasze duchowe życie. I dalej tam w liście Jana jest napisane, jeśli wyznajemy nasze grzechy, jeśli chodzimy w światłości, mamy pragnienie podobać się Bogu, wglądamy w siebie, to gdy zdarzy nam się zgrzeszyć, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jego miłosierdzie, o którym tydzień temu Piotr zwiastował, powoduje, że nasze grzechy są nam przebaczane. Kiedy przychodzę i mówię, Boże, przebacz mi, źle zrobiłem. Chcę, aby Twoja krew oczyściła mnie. Chcę, aby moje szaty duchowe były czyste. Abym je nie chodził zabrudzony, ale abym chodził czysty, uświęcony, wybielony przed Tobą. Pomóż mi. Duch Święty przychodzi i to czyni. Krew Jezusa ma moc. I dokonuje tego duchowego prania, oczyszczenia w naszym życiu. Dlatego to ty i ja, każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje życie. Dlatego Salomon mówi, noś zawsze białe szaty. Zdarzyć ci się może, pobrudzić się, ale zabiegaj o to, aby one zawsze były białe. Nie dopuść, żeby były ciągle brudne, choć w czystych duchowych szatach. I niech nie braknie olejku. Olej zawsze symbolizuje Ducha Świętego. A więc gdy masz społeczność z Duchem Świętym, on ci zawsze pokaże, gdzie jesteś przybrudzony. Tak jak my. Ostatnio gdzieś wychodziłem, chyba nawet na uroczystość pogrzebową Piotra mamy, siostry Marii, świętej pamięci Marii. Wychodziłem z domu i Maryla mówi, o poczekaj, bo z tyłu miałem plamę gdzieś, dotknęłem się, farba biała. Nawet nie widziałem tego, a więc musiałem się grzecznie odwrócić. Maryla mnie wyczyściła, powiedziała, możesz iść. I oczywiście po to mamy Ducha Świętego, żeby nam powiedział, ja dziękuję Bogu za moją żonę. Ale jeszcze bardziej dziękuję Bogu za Ducha Świętego, kiedy On mi pokazuje, co w moim życiu jest nie tak. I mi mówi, Andrzej, popracuj nad tym, zastanów się nad tym, po to, żebym mógł wglądać w siebie. Bo zależy nam na tym, aby dobrze wyglądać, aby dbać o duchowe szaty. Dlatego noś zawsze białe szaty. Sługa głupi zaczął żyć bez żadnych ograniczeń. Robił, co tylko jego cielesność, jego pożądliwości chciały. Sługa mądry zawsze respektuje i poważa Boga w swoim życiu i zależy mu na tym, żeby jemu się podobać. To po drugie. Po trzecie, sługa głupi nie wyczuł, nie przewidział powrotu swojego pana. Mądry sługa żyje w oczekiwaniu, jest przygotowany, jest gotowy. Nie wiemy, kiedy dokładnie Jezus powróci. Ale choćby zdecydował się powrócić dzisiaj, to ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy na spotkanie z Nim. Jeśli zdecydowałby się nie powrócić dzisiaj, ale zabrać mnie do siebie, to ja jestem gotowy na spotkanie z Nim. Dlatego tak ważne jest, abyśmy posiadali żywą społeczność z Duchem Świętym. Kiedy będziesz miał społeczność z Duchem Świętym, to nie będziesz zaskoczony. To nie będziesz zaskoczony przyjściem Chrystusa. Nie będziesz tym zaskoczony. Rzymian, 13 rozdział. Mówi nam takie słowa. Od 11 wiersza. Rzymian 13, rozdział 11 poniżej. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać własne pożądliwości. Paweł bardzo mocno inspiruje ludzi wierzących, mówi: to czyńcie. I znowu nawiązuje do wcześniejszych wypowiedzi swoich, gdzie mówi o chrześcijańskim życiu, o miłości, o chodzeniu w miłości, o kochaniu, o troszczeniu się o innych. I mówi: to wszystko czyńcie, wiedząc, że przychodzi czas, nadeszła pora, abyście już nie spali, abyście się przebudzili, bo wasze zbawienie jest bliższe niż kiedy uwierzyliście. Uwierzyliśmy, niektórzy z nas, 10, 15, 20, kto więcej? Ile lat temu? Mirka, ile te lat temu nawróciłaś się? Który rok? 72. No to będzie prawie 40, tak? 38. Mój teściu ile? Ile? Więcej? A więc nawet ktoś z was 40 lat może być w Panu. Ktoś może nawrócił się przedwczoraj. Ale dzisiaj nasze zbawienie jest bliższe. Z tym nasza gotowość, z tym oczekiwanie i z tym żarliwość powinny być większe, a nie odwrotnie. Dlatego Paweł mówi: wyrwijcie się ze snu, przebudźcie się, bo noc przeminęła, dzień się przybliża, odrzućmy wszelkie uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości i postępujmy godnie naszego Pana. Obleczmy się w Jezusa, upodabniajmy się do Niego, starajmy się zadbać o duchowe nasze szaty, a nie o tą cielesność, by zaspokajać swoje pożądliwości. To jest wydźwięk słów Pawła. Skoncentrujcie się na swojej duchowości, bądźcie przygotowani, aby was ten dzień nie zaskoczył. Koncentracja na duchowym życiu. I to samo Paweł przekazuje nam w pierwszym swoim liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale. Mówi tak: sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Werset 2. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 2 werset. Wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy i zaskoczy ludzi. Ale, kontynuuje Paweł, wy zaś nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Zobaczcie. Paweł mówi: tak, wielu ludzi będzie zaskoczonych, zdziwionych, oniemiałych, że już nadszedł dzień albo ich rozstania z życiem, albo przyjścia Jezusa. Ale wy nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Jak mocno Paweł akcentuje, abyśmy nie byli zaskoczeni, abyśmy zadbali o swoje życie, abyśmy troszczyli się o swoje życie po to, aby ten dzień nas nie zaskoczył. Wielu może być zaskoczonych, ale Paweł mówi: wy, którzy macie Ducha Świętego, którzy jesteście wrażliwi na Niego, nie będziecie zaskoczeni, będziecie przygotowani. Duch Święty was przygotuje, przepowie, powie, oznajmi, abyście byli gotowi, przygotowani na przyjście Jezusa. Dlatego dzisiaj, bracie, siostro, należymy do, w cudzysłowie, do synów dnia. Dlatego sprawuj swoje zbawienie. Wypełniaj Bożą wolę. Chodź w Bożym powołaniu. Sługa mądry, gdy czytaliśmy, Pan go zastał sprawującym swoją służbę. Natomiast sługa zły, niemądry, nierozsądny, zaczął zajmować się innymi rzeczami i ten dzień go zaskoczył. Dlatego chodź w Bożym powołaniu i wypełniaj Bożą wolę w swoim życiu. Sprawuj swoje zbawienie. Biblia mówi nam o sprawowaniu zbawienia. Chodź w Bożym powołaniu. I mamy też innych braci, siostry, ludzi wokół nas, którzy w tym mają nam pomóc, abyśmy lepiej sprawowali swoje zbawienie, abyśmy w 100% wypełnili Bożą wolę, abyśmy chodzili dokładnie zgodnie z zamysłem woli Bożej w naszym życiu. Ale także my jesteśmy dani innym, aby pomóc im w ich sprawowaniu zbawienia, aby oni osiągnęli cel, aby oni doszli do mety, aby oni wypełnili Boże powołanie. Jesteśmy sobie potrzebni. I dzisiaj nasze modlitwy dziękczynne, które brzmiały, czy Agnieszki, czy Erwina, właśnie też o tym traktowały. Mówiły: dziękuję Ci Boże za Kościół, za braci i siostry, których mamy, bo jesteśmy sobie potrzebni, aby lepiej, efektywniej sprawować nasze zbawienie, aby dobiec do mety, aby się zachęcać, budować, jak trzeba to skorygować, po to, abyśmy dobiegli do mety, po to, abyśmy byli przygotowani, po to, aby ktoś z nas nie został w tyle, aby nie został zaskoczony, gdy Jezus zdecyduje się przyjść albo gdy zdecyduje się zabrać Ciebie do siebie. Abyś był przygotowany. Dlatego moje pytanie dzisiaj brzmi: czy jesteś gotowy? Czy oczekujesz przyjścia Jezusa? Czy gdyby Jezus zdecydował się dzisiaj zabrać Ciebie, czy z podniesioną głową śmiało możesz przed Nim stanąć i powiedzieć: Panie Jezu, oto ja. Dzięki Ci za wszystko. Jestem do Twojej dyspozycji. Proszę, przeanalizuj moje życie i dokonaj osądu. Ja jestem gotowy. Czekam cierpliwie na Twoje zdanie, na Twoją opinię, bo wiem, że biegłem dobrze, bo wiem, że starałem się żyć dobrze, bo wiem, że regulowałem swoje życie, bo wiem, że wypełniałem Twoją wolę, bo wiem, że chodziłem w Twoim powołaniu, bo wiem, że dbałem o swoje duchowe szaty, bo oczekiwałem na Ciebie, modliłem się o to i wypełniałem Twoją wolę. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś przygotowany? Jak wygląda dzisiaj Twoje życie? Czy ufasz Bożemu Słowu bezgranicznie? Czy wierzysz Bożym obietnicom? Czy żyjesz tak, aby respektować i poważać Boga w swoim życiu? Czy On jest najważniejszy w Twoim życiu? Czy żyjesz w oczekiwaniu i czy jesteś przygotowany na Jego przyjście? Amen. Chciałbym, byśmy powstali do modlitwy. Byśmy o to mogli się pomodlić.